Witam Was, drodzy widzowie telewizji Iść Pod Prąd. Dzisiaj wszystkie programy w nietypowej formie. Dzisiaj no, ten też będzie w nietypowej formie, bo porozmawiam sobie z pastorem Pawłem Chłajeckim, którego serdecznie witam.
Witam bardzo serdecznie i tak kibicuję tu młodzieży. Bardzo pewnie jesteście stremowani, no to Wam daję chwilę na zebranie myśli tą swoją wstawką, bo wiem, że to pierwszy raz na żywo.
Tak, w studiu z nami również jest Dominika Fałek.
Witam. Witam.
I Klaudia Pieruk. Witam.
Witam.
Dzisiaj podzielimy sobie program na dwie części. Będą pytania ze sfery bardziej duchowej, a później przejdziemy do bardziej takich luźniejszych pytań ogólnych, skierowanych do osoby pastora. Także możemy przejść do pytań od razu. Także Krzysiek, chcesz pierwsze pytanie zadać?
Bardzo chętnie. Dobry wieczór wszystkim. Pierwsze takie pytanie jest dosyć aktualne, związane z aresztowaniem znanego w Polsce rapera, ponieważ wywołało kolejną falę pytań o ten temat. Mianowicie, czy chrześcijanin powinien być za legalizacją marihuany? Czy można w taki sposób, czy powinien chrześcijanin być za tym, żeby ten narkotyk legalizować? Takie moje pytanie.
No z tego, co wiem, ten raper miał niewielką ilość na tak zwany własny użytek. I tutaj już działanie prokuratury, policji, sądów, myślę, że jest ogromną, ogromną przesadą. Niedawno byłem na Śląsku Cieszyńskim. Tam w Cieszynie jest tam festiwal chyba coś bez granic, festiwal filmowy. I ekran jest po polskiej stronie rzeki Olzy, a po drugiej stronie, po czeskiej, jest park. No to Polacy, żeby się napić piwa spokojnie, bez, że tak powiem, interwencji policji, no to muszą przechodzić na drugą stronę, do Czech, i oglądają część tam z polskiej strony, część z czeskiej, i tym nie wolno, a tym wolno, nie? To pokazuje, że u nas ta restrykcyjność państwa została do jakiegoś absurdu posunięta. Z drugiej strony, tu lepiej pytać lekarzy, wiem, że tak zwane teraz rozpowszechnione dopalanie naprawdę ryją berety i ludzie się bardzo dziwnie zachowują. W przypadku marihuany, o którą pytasz, no zdaje się, że zdania są podzielone. Część mówi, że ona ma zdrowotne jakieś właściwości, część, że jednak uzależnia i też ryje beret. Ja jestem za tym, żeby jednak to człowiek, jeśli jesteście nieletni, to żeby wasi rodzice o tym decydowali, a nie państwo, i to jeszcze tak, można powiedzieć, bardzo no, drastycznymi środkami, jak aresztowania, zarzuty prokuratorskie i tak dalej.
Jeszcze zanim przejdziemy do drugiego pytania, do kolejnych pytań, bo będzie ich wiele, odpowiemy sobie na pytanie z quizu, który był w programie o 18:00, czyli przydomkiem drugim Mateusza, którym nazywa go Michał Farfos, jest oczywiście księciu.
Księciu.
Książę, przepraszam. Książę.
Ale wiesz, te słowa są ze sobą związane. Niektórzy myślą, że słowo ksiądz ma jakieś tam biblijne konotacje, jakiś związek z Kościołem Jezusa Chrystusa. Nie. To jest właśnie z systemu feudalnego w Polsce w średniowieczu. Katolicyzm przyszedł do Polski. Wcześniej już było chrześcijaństwo z Konstantynopola. Stąd, no, jak Polacy widzieli takich tych jakichś sutannach, w takich zamkach mieszkających, bo kościół, kasztel właśnie wyglądał jak zamek, no to i człowiek, który mieszka w zamku, jak się nazywa? No książę, no to i stąd jest ksiądz.
No to możemy teraz przejść już do kolejnej części pytań. Jest z nami też na łączach Magda. Magda, twoje pytanie.
Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, ponieważ część chrześcijan uważa, że chrześcijanie powinni być abstynentami i nawet nie dotykać alkoholu. I co pastor o tym sądzi?
No to, to oni są, można powiedzieć, wbrew praktyce, którą Jezus zrobił. Zobaczcie, Ewangelia Jana, wesele w Kanie Galilejskiej. No, kiedy już sobie tam trochę podochocili winem, no zabrakło im wina i wtedy Jezus zamienił wodę wino. No toż to byli koneserzy, no to nie zamienił w sok tam jakiś winogronowy, tylko w wino, które w tamtym już czasie miało alkohol, troszeczkę mniejsze stężenia być może niż teraz, ale miało alkohol, także jest to taki, można powiedzieć, taki purystyczny kierunek, żeby tak wszystko, co ma jakieś konotacje złe, wyrzucić z życia tu na ziemi. Tego się nie da zrobić. Jezus absolutnie tego też nie robił. Kiedy żegnał się ze swoimi uczniami, to mówił, ten ostatni puchar, bo zwykle tam cztery kolejki były, ostatnią kolejkę wypiję z wami w niebie. Tak się pożegnał ze swoimi uczniami podczas ostatniej wieczerzy. Tu sobie dzisiaj akurat czytałem z księgi Izajasza, kiedy właśnie Jezus mówi o tym wspaniałym przyszłym świecie. Mówi, to jest, zobaczcie sobie, sprawdźcie, 25 rozdział Izajasza, 6 werset. Bóg mówi, że kiedy wyprawi tę wspaniałą ucztę na koniec czasów, to tam różne rzeczy będą, ale dwa razy w wersecie 6, że ucztę z wystałych win, czyli takich dobrze leżakowanych, i jeszcze na koniec, jeszcze raz, ucztę ze starych, dobrze wystałych win. No, cóż, no to i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie jest to samo. W Księdze Apokalipsy też jest wesele właśnie, gdzie tę ostatnią kolejkę, którą obiecał uczniom Jezus ze swoimi uczniami, z tymi, którzy uwierzyli w Niego, będzie tam pił. Także ta jakaś taka chorobliwa niechęć do alkoholu, tak, alkohol może wyrządzić wiele złego i w Biblii jest nakaz, żeby się nie upijać, a nie żeby nie korzystać z alkoholu.
Karolina, twoje pytanie.
Dobry wieczór, więc ja mam takie pytanie dotyczące tego, czy robienie sobie zmian na ciele, to jest chociażby tatuaże, czy jakiejś dużej ilości kolczyków, jest zabronione?
Zabronione nie. Nie znajduje w Nowym Testamencie, czyli w tym obszarze, który obowiązuje chrześcijan, bo Stary Testament to jest już, można powiedzieć, tak jak Nowy i Stary. No Stare przeminęło, teraz jest Nowy Testament. To było prawo dane Żydom do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa. Nie znajduje takiego zakazu, ale w Starym Testamencie mamy takie właśnie elementy jakichś praktyk, szczególnie w jakichś kulturach pogańskich, jakiegoś takiego ranienia sobie ciała, jakichś właśnie tego typu znaków i tak dalej. Stąd ja bym nie stawiał tego na zasadzie grzech, dobrze, czyli tak, nie, tylko pomyśl, czy rzeczywiście ten tatuaż, który dzisiaj sobie chcesz zrobić, on będzie ci się podobał za 5, czy 10, czy 20 lat. No bo przecież wiecie, gusta się człowiekowi zmieniają, a tatuaże bardzo trudno są usuwalne i kosztowne, to jest i bolesne. Albo wyobraź sobie, no jesteś tam chłopakiem samotnym, poznasz dziewczynę albo w drugą stronę i ona mówi, coś to masz za ohydny tatuaż, nie? Albo gdzie tyś sobie takie coś wytegowała? Oczywiście też pytałaś o ozdoby. Biblia nie jest przeciwko ozdobom, ale jest nakaz do kobiet chrześcijanek, żeby się ubierały skromnie, czyli żeby nie mieć takiego celu epatowania, czy tam pobudzania seksualnego mężczyzn i tak dalej, ale ozdoby na pewno nie są zakazane, a przy tatuażach bardzo, bardzo duża ostrożność, bo w dużej części są to działania trudno odwracalne.
Teraz wasze pytania do pastora Dominika.
To ja mam takie trochę bardziej abstrakcyjne pytanie. Ale jak powinien postąpić chrześcijanin, którego bliska osoba zostanie zamordowana? Jak powinien sobie poradzić z uczuciami wobec tej osoby?
Mhm, czyli to dwa pytania, bardzo trudne i bolesne, bo pierwsze, co powinien zrobić, a drugie, jak sobie poradzić z uczuciami, nie? W tej kolejności odpowiem, jak zadałaś te pytania. Myślę, że w dużej mierze zależy to, w jakim systemie państwowym człowiek żyje. Czy ma do czynienia, tak jak opisuje 13 rozdział listu do Rzymian, ze sprawiedliwym państwem, gdzie władza państwowa nie od parady miecz nosi, tylko po to ma ten miecz, żeby złoczyńców karać tak, żeby srali w gacie. No tak, tam może jest troszeczkę delikatniej to opisane, ale ma być budzić strach, dobra. dobra władza państwowa, nie dyktatorska, nie tam faszystowska, komunistyczna, czy jakaś tam jeszcze inna, tak jak w dzisiejszych komunistycznych Chinach, ale morderców, szczególnie dzieci, pedofili, właśnie tych, którzy gwałcą dzieci, powinno się z całą bezwzględnością władzy państwowej karać. Niestety nie mamy takiego państwa. Wiecie, że szczególnie księża pedofile praktycznie mają luzik w krajach katolickich, w Polsce również. Oto ofiary muszą być prześladowane. Ostatnio jeden z katolickich biskupów kazał badać dziecko, czy nie doświadczało przyjemności, będąc gwałcone. Biskup Pindel, Szwindel ja go nazywam, tam z Bielska Białej, zdaje się, czy jakoś tak. Czy ta ofiara księdza nie doświadczała przyjemności, czy tam jest homoseksualistą, czy nie. Jakieś takie biskup Pindel nakazał zadawać pytania przez swoją adwokatkę. Wstyd i hańba. Wielokrotnie już o tym o 13 w naszych programach też na żywo mówiliśmy. Czyli jeśli mamy sprawiedliwe państwo i władzę, która szybko reaguje na takie zbrodnie, no to wystarczy tylko powiadomić władzę, a one powinny ukarać tego bandziora. Co innego jest w sytuacji, możecie to zobaczyć sobie w westernach na Dzikim Zachodzie. Tam praktycznie jeszcze nie ma państwa. Nie? Tam jest Dziki Zachód. Wtedy często ludzie brali sprawiedliwość w swoje ręce i wymierzali karę zbrodniarzom, bandytom, mordercom. Także w zależności w jakim systemie prawnym żyjemy, no tak powinniśmy się zachowywać. Ważne jest też, żeby chrześcijanie pamiętali, że mają prawo do obrony. Nawet zabicie kogoś w obronie własnej nie jest ani grzechem, ani też nie powinno być przestępstwem. Stąd ta obrona konieczna, tak zwana w systemach prawnych. Jeśli chodzi o to, jak sobie poradzić z uczuciami, to jest chyba dużo, dużo trudniejsze. No na pewno sprawiedliwość, której doczekał się ten bandzior, morderca, jest jakimś ukojeniem w tym sensie, że on już kogoś następnego nie zabije, nie skrzywdzi, nie zgwałci i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że to nie wystarczy, że teraz trzeba się pogodzić ze stratą i umieć przebaczyć temu zbójowi. Przebaczyć to nie znaczy nie domagać się sprawiedliwości i kary. To znaczy nie być chory obsesyjnie, żeby myśleć o tym zbóju, o nienawiści do niego i tak dalej, tylko pozostawić go w ręku Boga i sądowi państwowemu, jeśli mamy sprawiedliwe państwo. A drugim tym elementem to jest pogodzić się ze stratą. Szczególnie tutaj wielka pomoc jest, jeśli wiemy, że ten nasz bliski, który odszedł, już należy do Jezusa, czyli że spotkamy go w niebie. W innym przypadku jest jeszcze ciężej.
I Klaudia?
Ja mam takie pytanie, jak czytać Biblię, żeby zrozumieć dla początkujących?
Dzięki. Powiem, że Klaudia przyjechała do nas niedawno z Hiszpanii, ale jak widzicie, już świetnie radzi sobie z językiem polskim, także brawo Klaudia, że próbujesz, że jesteś odważna. Jeśli chodzi o to pytanie, część ludzi zaczyna czytać Biblię od początku, od Starego Testamentu, od Księgi Rodzaju i gdzieś tam wymiękają zwykle w trzeciej, najbardziej wytrwali, to już w czwartej po nich, nie? Nie doczytają tych specyfik związanych z życiem Izraela, Księga Liczb, Księga Kapłańska, bardzo, powiedziałbym, na pierwsze czytania niezrozumiałe i po części nudne księgi. Dlatego, jeśli już bardzo ktoś chce zacząć od początku, to niech poprzestanie na pierwszej, co najwyżej drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, a potem zachęcam do przejścia do Nowego Testamentu albo od razu zacznijcie od Nowego Testamentu, najlepiej od jednej z krótszych Ewangelii, na przykład Ewangelia Marka, najkrótsza, 16 rozdziałów tylko. To tak głównie do czytelnika rzymskiego, oni wiecie, nie mieli czasu, bo wojny, bo uczty, bo tam igrzyska, no to najkrótszą tam Bóg im zrobił Ewangelię. No możecie od niej zacząć. Ewentualnie troszeczkę dłuższa to Ewangelia Łukasza. One są napisane przystępnym językiem. Łukasz, lekarz, który na zlecenie jednego bogatego Greka miał zbadać, czy to wszystko z tym Jezusem to prawda. No i później efekt swojej pracy to jest właśnie opis Ewangelii Łukasza i potem można przeskoczyć do Dziejów Apostolskich, następnie na przykład list do Filipian, bardzo radosny, albo list do Galacjan. Najważniejsze jest, żeby podejść do Biblii uczciwie, czyli tak dokładnie jak do jakiejś książki, listu od kogoś bliskiego, no to jest do ciebie napisane, no to masz czytać tak, jakby Bóg to do ciebie pisał. No i najważniejsza rzecz, centrum Biblii to osoba Jezusa Chrystusa, to, co On zrobił na krzyżu Golgoty. Jeśli nie zrozumiesz ofiary Jezusa Chrystusa za twoje grzechy, jeśli nie dotrze do ciebie wielka miłość Boga, no to będziesz miał trudność z czytaniem. Oczywiście intelektualnie będziesz to rozumiał, ale nie będziesz rozumiał tego, dlaczego tak wszyscy się tam podniecają w tej Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, tym, że mają przebaczone grzechy, że Jezus mieszka w ich sercach. Dopóki sam tego nie doświadczysz, to będzie jak troszeczkę ze ślepym o kolorach, ale czytaj.
I Olga.
Dobry wieczór. Ja miałabym pytanie, czy Biblia mówi coś o życiu pozaziemskim?
Rozumiem, że nie chodzi o życie po śmierci, czyli o niebo, tylko o życie na innych planetach, o kosmitach i takich tam innych pomysłach. Biblia mówi o istotach duchowych, mówi o aniołach, o zbuntowanych aniołach, czyli diabłach, o różnych takich dodatkowych jakichś stworzeniach typu jakieś serafiny, jakieś tam skrzydlate, różne takie. Także można sobie o tym poczytać. No, chyba najwięcej tego typu dziwnych stworzeń pojawia się w Księdze Apokalipsy, ale myślę, że Ziemia pokazywana jest w Biblii jako coś unikatowego, coś, co wyjątkowo Bóg zaprojektował, ten ogród Eden, ten raj, czyli pierwsze stworzenie, kiedy jeszcze nie było grzechu, nie było zła, nie było zanieczyszczeń, nie było tam chorób i różnych tam rzeczy. To było doskonałe miejsce przygotowane dla Boga, dla Jego nowego projektu. Czyli dla człowieka, dla Adama i Ewy. Stąd osobiście sądzę, że takich tam ufolutków, wiesz, jakichś zielonych ludzików, znaczy są u ruskich, nie? No to oni tam rzeczywiście tam, że tak powiem, mając, nie mając honoru, wysyłają żołnierzy bez dystynkcji. To się nazywa zielone ludziki, to tylko takie, w takie ludziki, no to tam nie, że wierzę, bo to widać w różnych tam doniesieniach. To takie są, a tych tam z Marsa czy gdzieś tam, to tak nie.
To ja też mam swoje pytanie. I czy Biblia mówi coś o przeklinaniu w celach humorystycznych, czy żeby jakby oddać lepiej pewną sytuację, czy jakiś dowcip fajnie opowiedzieć, coś w tym stylu?
Raz Bóg używa słowo na K. No, nie będę tam cytował, myślę, że pomimo, że jesteście młodzi, to sobie tam możecie się domyśleć, jakie to słowo. Ono pojawia się w 17 rozdziale Księgi Apokalipsy, kiedy Bóg opisuje przyszłościowy system religijny z siedzibą w Rzymie, który będzie obejmował swym zasięgiem lubieżnym, zasięgiem zdradzieckim, zasięgiem fałszywym cały świat i będzie kolaborował z wielkimi tego świata, już wtedy jednoczącymi się w rząd światowy. Ten system zdradzi Chrystusa i wtedy ten system jest określony tym najbardziej takim drastycznym słowem, określającym jakąś niegodziwość, wiecie, i tak dalej, zdradę, zaprzaństwo, obrzydliwość, odwrócenie dobra i zła, przewrotność i tak dalej. Nie? Czyli jeśli Bóg użył raz w Biblii takiego słowa na K, to jest jakieś ostrzeżenie dla nas, żebyśmy tak wulgarnych słów nie używali zbyt często. Myślę, że używanie ich w dowcipach to jest za mały cel, żeby ryzykować tym, że to słowo zacznie ci wchodzić do głowy, zaczniesz myśleć, już na może nie zaczniesz mówić, ale to K na H zaczniesz myśleć, nie? Dlatego ja bym wtedy odradzał, można użyć tam jakiegoś słowa słowa zastępczego. Teraz Linda powiedział, że katolicyzm nam rozpieprzył, można powiedzieć, i tam jakoś każdy zrozumie, nie? W ostateczności, no to można tam właśnie powiedzieć, że to takie słowo na K, no to już, żeby po prostu nie karmić swojego umysłu powtarzaniem tego słowa, może tobie nie zaszkodzi, ale na przykład któremuś ze słuchaczy, to już tak.
No to jedziemy dalej. Krzysiek, twoje pytanie.
Chyba już odpowiedź na pośrednio na to pytanie padła, natomiast ostatnio miałem taką rozmowę z kolegą i temat powraca właściwie cały czas. Czy chrześcijanin może być, powinien być pacyfistą i na przykład nie może zrobić krzywdy drugiej osobie w samoobronie albo w obronie kogoś drugiej takiej osoby, ponieważ no, sam się zetknąłem z takim nawet tezą taką, że chrześcijanin nie może uciekać się w ogóle do przemocy. I co na ten temat mówi Biblia?
No Biblia wielokrotnie pokazuje, że jest to nieprawdą. Jezus swoim apostołom kazał przed swoim już pożegnaniem, odejściem do nieba. Mówi, do tej pory ja was chroniłem, nie musieliście mieć ani portmonetki, ani tam zapasowych sandałów i tak dalej, a teraz ja odchodzę, a wy to i tam sandały i tak dalej, a kto nie ma miecza, to niech sprzeda suknię i kupi sobie miecz. To Ewangelia Łukasza, to ta, którą wam polecałem. W innym miejscu mówi, jak złodziej chce przyjść, okraść twój dom, to stań u drzwi. No, bagnet na broń, no to z Broniewskiego akurat, no ale nie wiem, czy w szkołach to jeszcze tego was uczą, nas uczyli, ale postawa takiego gospodarza, który czuwa i przepędza złoczyńcę, to jest przez Jezusa wręcz pokazywana jako wzorzec. Jezus także jako dobry pasterz mówi, że dobry pasterz to właśnie chroni przed wilkami swoje owce. Ten kij, co tam często tam święci Mikołaje i biskupi katolicy noszą, no to jest broń. To nie jest tam, wiecie, zabawa, tylko właśnie wtedy no, tam nie było pistoletów, karabinów, stal była też droga, czy tam inne metale, no to się odpowiednio sękaty kij czy maczugę, to była podstawowa broń, szczególnie biednych ludzi, a pasterze byli biedni, no to tak byli uzbrojeni przeciwko wilkom, niedźwiedziom, złodziejom i tak dalej. Także mówienie o pacyfizmie jest wynikiem dobrobytu życia w XXI, XX wieku, bo to już wtedy się zaczęło. Kiedy ludzie żyli w ciągłym zagrożeniu, czy właśnie bandytami, napadami różnych tam wojsk, które się przemieszczały, czy dzikich zwierząt, no to każdy tam coś miał, że tak powiem, w swoim domu i żaden pacyfizm do głowy nikomu nie przychodził. Ale kiedy już zaczęliśmy żyć w dobrobycie, w bezpieczeństwie, to część ludzi pomyślało tak, to niech ten policjant, przecież też może być chrześcijaninem, mamy w naszym kręgu widzów policjantów chrześcijan, bardzo pozdrawiam, czy wojskowych i tak dalej, niech on sobie brudzi ręce tym noszeniem broni, czy ewentualną walką z przestępcami, a ja świętoszek będę pacyfistą. To już może skończę, bo jeszcze się zdenerwuję.
Ola, twoje pytanie?
No to ja mam pytanie. Jak pastor widziałby, aby tak za 5-10 lat działała telewizja?
No cały program niedawnośmy temu poświęcili, to zapraszam, jest na YouTube, szóste urodziny. No co bym chciał? No właśnie, żeby wasze pokolenie weszło w nasze miejsce, bo to ja już będę starym dziadem, już jestem, a za 6 lat to ja nie wiem, czy w ogóle będę żył, nie? A na pewno to już będę jakiś tu pomarszczony i tak dalej, już całkiem siwy, już żadnego czarnego włosa nie będę miał, nie? Mam dalej, znaczy chęć bycia chudszym, bo tak właśnie na te urodziny telewizji, znaczy tak sobie żartuję, to 10 kilo od wakacji już się pozbyłem i jeszcze tam paru planuję, także chudy to może i tam kiedy jeszcze będę, ale młody to już nie. No a wy jesteście młodzi i teraz moim marzeniem jest, żeby w nasze te ślady weszło wasze pokolenie, żebyście wybrali służbę Jezusowi, służbę niesienia prawdy Polakom jako swój główny, najważniejszy, największy cel w życiu.
Karolina?
Ja mam takie pytanie. Czy według Biblii kobiety są na równi z mężczyznami?
Nie wiem, skąd ci takie myśli przychodzą do głowy. No oczywiście, że są. Bóg stworzył właśnie mężczyznę i kobietę. I jak chłop zobaczył babę, przeczytaj sobie tam w Biblii na początku, zaraz jest, mówi: wow, aleś mi zrobił niespodziankę. Tato dopiero mnie rozgrzewa, bo wcześniej to ślimoki jakieś krzoki, nie wiadomo co, żyrafa, noż, jak do tego pod... O, to jest krew z krwi, ciało z ciała i tak dalej. Także absolutnie tak samo, jeśli chodzi o zbawienie, też tutaj nie ma różnicy. To Biblia jasno w Nowym Testamencie mówi, nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą. Oczywiście są pewne różnice w rolach. No, kobiety mają takie coś. No, oczywiście to fajne i chłopom się podoba, ale to też służy tym małym dzieciom, nie? Wiecie, tam karmienie, nie? To chłopy nie mają czegoś takiego. No i co? Równość czy dyskryminacja? Noż tam są różne role w społeczeństwie, ale odpowiadając precyzyjnie, mężczyźni i kobiety są równi przed Bogiem.
Magda?
Ja mam takie pytanie, co Biblia mówi o cudach i objawieniach w naszych czasach?
O, w naszych czasach. Dobrze, Magda, że dodałaś. Jeśli chodzi o objawienia, czyli pokazanie prawdy o Bogu, to Biblia, zobaczcie, jest skończona. Nie, jest oprawiona już tego, nie, to tak mówię, trochę żartobliwie. Biblia jest skończona, czyli żadnych nowych objawień dla całego świata, tak zwanych uniwersalnych, nie ma. Kto mówi, że ma takie objawienie, to jest po prostu zwykłym kłamcą. No i takich tam kłamców w historii, czy kłamczyń, bo to też i kobity niekiedy twierdzą, że tu dostały te objawienia, jest tego pełno. Oczywiście Bóg jest Bogiem wszechpotężnym, Bóg jest Bogiem cudów nadal, także dzisiaj też dokonuje cudów, także dzisiaj może do kogoś przemówić, weź ty, nie rób tego, albo zatrzymać go w jakiś sposób, albo gdzieś mu tam położyć na sercu jakąś myśl, ale to jest oddziaływanie Boga na jednostkę, indywidualne, nie ma to porównania, nie jest to na tym samym poziomie, co objawienie Słowa Bożego. Jeśli chodzi o cuda, to wcale one w Biblii nie rozłożone są równomiernie. Zwykle jeśli Bóg jakąś nową rzeczywistość wprowadza, to wtedy się te cuda nagromadzają, żeby pokazać ludziom, że coś się zmienia, coś się nowego dzieje. Nie? Tak było na przykład z narodzeniem Jezusa. Pamiętacie, no to tam niedawno Wigilia, no to i tam gwiazda wskazała tym trzem mędrcom i tu pastuszkom się coś objawiło, i różne takie rzeczy, żeby ludzkość zobaczyła, że coś ważnego się stało, a potem ukrzyżowanie Jezusa. No to zobaczcie koniec wszystkich Ewangelii, ile tam, jakie jest tam nagromadzenie cudów, czy kiedy później Bóg uwiarygadniał swoich tych apostołów, tych 12, no na miejsce Judasza przyszedł apostoł Paweł, czyli znowu było 12, wtedy była kumulacja cudów. Potem te cuda ustępowały, było ich coraz mniej. Oczywiście Bóg może je robić i robi, ale nie trzeba się dzisiaj spodziewać takiego nagromadzenia cudów, jakie było na przykład przy śmierci Jezusa Chrystusa, czy opisanych w Dziejach Apostolskich. To jest droga fałszywa.
Pytanie Dominika.
Ja mam pytanie. Jaka była najdziwniejsza sytuacja, której pastor doświadczył podczas wizyty w innym kościele?
Najdziwniejsza sytuacja. No zależy, jak zdefiniować dziwność, wiesz. No różne rzeczy widziałem. Chyba najbardziej zbulwersował mnie film, który Polak będący w Budapeszcie, będąc tam w jednym z takich kościołów, powiedzmy zielonoświątkowo-charyzmatycznych, on dał mi kasetę wideo, jak to tam wygląda nabożeństwo w ich kościele i myślał, że ja się tym zachęcę, nie? Że ja też będę chciał takie cuda wyprawiać jak oni. I tam rzeczywiście widziałem naprawdę dziwne rzeczy. Na przykład tam taki jeden pseudo tam prorok wygadywał, że on tu mówi innymi językami. A on był z Afryki, z RPA akurat, no i zaczął mniej więcej tak jak ja tam różne filmy z buszu, czy z dżungli, nie? Takie, już nie będę tego naśladował, bo nie chcę się kompromitować, ale on tam takie jak takie odgłosy małp, czy jakieś takie rzeczy z dżungli pokazywał, a potem był jeszcze większy odlot. Stwierdzili, że oni dysponują dysponują przez Ducha Świętego jakimś tam Bożym śmiechem i powalaniem w duchu. I jeden gość tak się powalił i rozpędził na parkiecie i wjechał pod spódnicę swojej koleżance. On mówi, ludzie kochani, toż to przecież jakby normalny człowiek przyszedł, zobaczcie, apostoł Paweł w liście do Koryntian właśnie opisuje takie dziwowiska. Powiedział, odbiło wam, tyle by powiedział. Nie róbcie w ten sposób, nie kompromitujcie Chrystusa i Jego Ewangelii.
I Klaudia.
Dali mi takie pytanie, co mówi, co Biblia mówi o in vitro?
No chyba nic, dosłownie, bo akurat niedawno wymyślono tę procedurę medyczną. Temat jest złożony, oczywiście w krótkiej odpowiedzi, no nie powiem wam wszystkich aspektów tego, bo tam są i aspekty moralne, czyli na przykład te zapłodnione jajeczka teraz, czy zostaną wszystkie wykorzystane, czy też zostaną wyrzucone na śmietnik. To jest bardzo ważna kwestia etyczna, bo jestem przekonany, że człowiek jest od momentu połączenia tych dwóch komórek żeńskiej i męskiej, jeśli ten zarodek może się dalej rozwijać, no to on skończy byciem no, już człowiekiem w tej no, postaci, którą znamy po porodzie, nie? Tak się to skończy, nie? Czyli no, gdzie jest początek? No właśnie wtedy, kiedy się zaczęło, a zaczęło się właśnie od zapłodnienia komórki jajowej. Także tu są te względy etyczne, moralne, są też oczywiście względy zdrowotne, bo to tam dodatkowa pewnie jakaś terapia też i hormonalna i tak dalej, i tak dalej. Ja ogólnie jestem powiem wam mniej więcej kierunek swojego podejścia. Jeśli Biblia czegoś nie zakazuje wprost, nie, to nie możemy jeszcze tak lekko powiedzieć, a na pewno to wolno. Nie? Wtedy trzeba uruchomić inne aspekty, na przykład czy to mi przyniesie korzyść, czy to jest mądre, jakie to będzie świadectwo, czy to pomoże mojej żonie, mojej rodzinie. Ale już te odpowiedź na te pytania, oczywiście mówiąc o swoich jakichś obawach, pozostawiam danemu małżeństwu. Niech ono zdecyduje.
Też dostaliśmy pytanie od pewnej młodej osoby, mianowicie czy kolor skóry we wspólnocie ma znaczenie?
We wspólnocie pytasz?
Tak.
Bo jeśli chodzi o zbawienie, o życie chrześcijańskie, absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Ale wspólnota chrześcijańska to jest coś jak rodzina. Nie? I teraz to nie tylko tam kolor skóry, no tam jak ktoś jest, że tak powiem, ze Szczecina i tam Pogoń Szczecin nie kocha, a ktoś Motor Lublin, no to już będą mieć kosę i tak dalej, nie? A tu mają być razem. Stąd to się mówi tam takim językiem trochę uczonym, że kościół taki wzrastający to jest kościół z tej samej grupy homogenicznej, że ci ludzie muszą się tym samym mniej więcej interesować, mieć podobne poczucie humoru i tak dalej. Zaraz obok, na przykład Pogoń Szczecin, tam gdzie rządzi, nie, no mogą być kościoły właśnie inne, czy w Białymstoku, Jagiellonii, ja sobie też tam, nie, słyszałem, że tam jest dużo właśnie z Brazylii, to pastor z Białegostoku Irek Dawidowicz właśnie o tym mówił, że bardzo dużo jest tam piłkarzy i tam się kościoły afiliują do Jagiellonii, no ale tam ktoś może mieć nie za bardzo tam wielką miłość do Jagiellonii, nie? Oczywiście pozdrawiam kibiców Jagiellonii, ale w jednym kościele kibiców, no, drużyn, którzy są tam mocno ze sobą zeźleni, byłoby, można powiedzieć, dość trudno trzymać, nie? Znaczy, żeby oni razem tam stanowili zgraną wspólnotę. Oczywiście tam po pewnym czasie by to się dało, ale na początek, no przynajmniej w jakiejś tam grupach biblijnych bym ich trzymał osobno, bo jeszcze niedojrzałość w Chrystusie mogłaby nie wystarczyć, ich rozwój w Chrystusie mógłby nie wystarczyć, żeby pokonać te silne emocje z różnych tam przyczyn. Dlatego też oczywiście są kościoły homogeniczne, gdzie są czarni, żółci, nie wiem, tam czerwoni, biali i tak dalej, ale łączy ich zwykle, na przykład jeśli to jest uniwersytet, gdzie są właśnie te wszystkie nacje razem i tam są profesorowie z tych różnych nacji i oni się już nauczyli współżyć ze sobą, współdziałać, nie przeszkadza, różnice kulturowe im w ogóle nie przeszkadzają, to oni stworzą kościół właśnie składający się z białych, z czarnych i tak dalej. A ja na przykład byłem w kościele czarnoskórych Afrykanów, to w Stanach Zjednoczonych, to naprawdę podobało mi się tam, ale ich, że tak powiem, sposób śpiewania, ich zachowanie, ich tam jakaś taka spontaniczność, okrzyki, takie różne dopowiadanie, tu pastor mówi kazanie, a on yes sir, tam jakoś say it again, nie, tam pokrzykują normalnie, wiecie, i oni się w tym świetnie czują, a ja tak, no, dzień dobry, do widzenia, no oczywiście tam jakoś po angielsku, no zobaczyłem przeżycie kulturowe wspaniałe, też wzbogaciłem się, też się z nimi razem modliłem, tam nawet parę słów dali mi powiedzieć z ambony, normalnie miałem tremę wtedy większą niż teraz, jak do was mówię, ale no wiem, że no my byśmy dla nich to wyglądali jak stado jakichś tych, no jakichś to, jak to powiedzieć, z wapniaków, nie, w ogóle tak siedzą, nie krzyczą, say it again, nie? Jak śpiewają, to nie tańczą tam przy okazji, tylko se tak siedzą spokojnie, albo stoją, noż to jakiś, może by nawet myśleli, że my Ducha Świętego nie mamy, nie? To tam kibice Jagielloni rozumieją. Także trzeba patrzeć na kontekst kulturowy, nie? Dlatego zwykle kościoły mają jakąś tam specyfikę, czy na przykład kościół polski tam gdzieś, tam kościół irlandzki gdzieś tam i tak dalej. Także w tym kontekście, po to, żeby się lepiej rozumieć, żeby łatwiej chwytać w lot swoje myśli, żeby od razu chwalić Boga bez tych barier kulturowych, no to ludzie się nadal gromadzą raczej w kościołach, właśnie, gdzie są blisko w tej grupie homogenicznej, choć wcale nie rysy twarzy ani kolor skóry tu grają decydującą rolę, a w niebie będziemy wszyscy razem, tam to już w ogóle gancegal nie będzie żadnej różnicy.
Ja tak spoglądam teraz na czas, już trochę pastora...
No za długo gadam, no tak, dzięki.
Tutaj.
Dzięki.
Stąd będziemy powoli przechodzić do drugiej części programu, chyba że macie jeszcze jakieś pytania. Na łączach mają pytania?
Zadawajcie łatwiejsze pytania, a nie takie rozbudowane, bo to ja muszę jakiś kontekst zrobić do tego. Chyba że wolicie odpowiedź tak, nie i lecimy dalej. To też mogę.
Jeśli nikt nie ma pytań, to przejdziemy teraz płynnie do drugiej części programu, czyli do luźniejszych pytań do pastora Chojeckiego, które możecie też wysyłać do nas. Będziemy tutaj je czytać na bieżąco. To pierwsze pytanie, Dominika.
Jaka jest, pastora, najśmieszniejsza sytuacja z dzieciństwa?
Ojej. No dzieciństwo, tak jak to się mówi, dzisiejsze, to miałem raczej trudne. Jakieś tragiczne, to mogę wam poopowiadać. Śmieszna. Słuchajcie, następne pytanie, a ja będę myślał, może mi przyjdzie do głowy jakaś śmieszna historia z dzieciństwa.
Klaudia, to może ty.
Jaka była, pastora, pierwsza praca?
Pierwsza praca LSS z Połem. Jeśli mówimy o zatrudnieniu, bo ja wychowany na roli, na wsi, czyli tam, wiecie, no i sierpem pracowałem, i młotem, i traktorem jeździłem, nawet w drzewo wjechałem. Pierwsza moja przejażdżka traktorem, ojciec siedzi, ja z przodu, lat 7, nie? No i nie bardzo to jeszcze Ursus, wiecie, tam hamulec, taki, to tam nie myśl, sprzęgło, takie długie, wiecie, nie? To tamśmy wjechali w jabłonkę, ale tam ani traktorowi, ani jabłonce nic się nie stało, nam też, bo to na jedynce, wiecie, tam chyba zgasł od razu, nie? Także zobaczyłem też, że trzeba używać umysłu, nie? Na przykład no moje dzieciństwo, no to była praca na plantacji truskawek, wiecie, to nudna taka robota, te truskawki małe, łubianka jak cholera, nie? Jeszcze żar z nieba, nie? Się leje, albo deszcz pada, jeszcze gorzej, nie? Ja wtedy wpadłem na pomysł, bo tam dziadek miał tę niewielką plantację, tam 60 arów, to wiecie, żadne tamtego, ale to wtedy nie było takiej plantacji. No to tam przyjeżdżali ludzie i kupowali te truskawki. No to ja taki mały, tam gdzieś 10-12 lat, no mówię, to weź ty tam, zbieraj te pieniądze, tam już umiesz, tam akurat z matematyki byłem dobry, to jakoś sobie ogarniesz. Ja mówię, ty, super, no to właśnie jak tylko przychodzili ci tam kupić, no to ja już od razu, nie, i zajmuję się biznesem, a nie tam, wiecie, tym zbieraniem do tej ubianki. A później mówię do dziadka, dziadek, a może, bo tu ulica była, tam Kraśnik, Kielce, nie? To może 50 metrów, to może ja bym tak brał parę ubianek, tak stanął przy drodze, no tak ludzie tu zajeżdżają do nas, no to tam by jeszcze chętni. No i tak się zaczęło, już nie musiałem zbierać tych truskawek, tylko handlowałem, biznes był. Zarobiłem sobie na rower wtedy, ale go nie kupiłem. Bo ojciec pożyczył ode mnie te pieniądze i wiecie, jak to się skończyło. To już nie będę wam mówił. A LSS z Połem po studiach, tam.
Fajna fucha. Ale...
trzeba myśleć, no trzeba myśleć, wykorzystywać swoje talenty. No to w Biblii jest taki właśnie nakaz, że, znaczy nakaz, wzór, że no jak jest tępa sikiera, no to można mocniej się wysilać i walić tam mocniej, częściej i tam się zrobi tę robotę, ale można sikierę naostrzyć. Noż to właśnie myślcie w swoim życiu zawodowym, żeby naostrzyć sikierę, czyli jeszcze bardziej precyzyjnie wykorzystywać dane przez Boga talenty.
Bardzo ważna obserwacja. Karolina, twoje pytanie.
Ja chciałabym zapytać, jaki jest ulubiony sport pastora?
No, sporty to trzeba mieć czas, nie? I nie mówię o papierosach, bo to akurat można by... No, a wy nie wiecie, to sporty to właśnie tak się kiedyś nazywało. Klubowe sporty, giewonty, takie ładne nazwy miały papieroski. Teraz to zresztą rak, tam to takie różne, tam jakieś płuca wyplute, no straszne rzeczy. To były inne czasy. W każdym razie sporty zespołowe, to mnie kręci, nie? Gramy na przykład w ping-ponga, nie? No zima, no to tam nie za bardzo jakieś sporty, no ale tak sam na sam to nie, ale tak już jak w debelka sobie zagramy, to jest i to wszyscy polubili, tam sobie śmigamy. No oczywiście siatkówka, wcześniej piłka nożna, ale kiedy tam dwa zęby straciłem na piłce nożnej, to stwierdziłem dość, bo później będę szczerbaty i jak będę gadał, no to już bym jak jakiś dziad, wiecie, spod figury wyglądał, no to dość, nie? To już teraz siatkówka.
No to ja tak samo właśnie w siatkówkę lubię grać. Kiedyś też piłkę grałem.
Razem gramy.
Razem gramy. To za bardzo nie wyszła ta piłkę nożna też. Też kiedyś pamiętam, w rugby grałem, ale to było na WF-ie w szkole i to dobrze się nie skończyło, bo raz skręciłem kostkę, a raz coś naderwałem w szyi, jak próbowałem jakiegoś gościa przewrócić, także to najlepiej tego nie wspominam. Ale to przejdźmy do następnych pytań. Magda.
Ja mam takie pytanie o wyzwania w służbie pastora. Które zadania są dla pastora najtrudniejsze i takie, do których pastor się zabiera najmniej chętnie, a z kolei które są najprzyjemniejsze?
No sama ta służba, bo to trudno powiedzieć zawód, bo to jest całe życie, no najpierw trzeba, można powiedzieć, zasłużyć na taki zaszczyt, żeby być pastorem i te cechy starszych są opisane w liście do Tytusa, czy w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, możecie sobie zobaczyć, także to rzeczywiście nie jest tak łatwo, że będę pastorem, nie? Tylko to jest i przeżycie życia rodzinnego wzorowo, pewne cechy charakteru, wiedza biblijna, umiejętność postępowania z ludźmi i tak dalej, także to tak nie hop siup. Oczywiście zachęcam młodych ludzi, żeby marzyli też o takiej służbie, takiej pracy, powiedzmy, ale żebyście wiedzieli, że przygotowanie do tego to tak ze 20 lat, nie tam żadne studia teologiczne, to zapomnij, ze 20, może więcej lat w służbie, w kościele, na różnych miejscach, od tam zamiatania podłogi gdzieś do ustawiania krzeseł, czy jakichś drobnych najpierw służb i tak dalej. Nie? Także sama świadomość tego, że robię coś, co jest najważniejsze pod słońcem, nie? Że to misja, którą Jezus ludziom zlecił, żeby głosić Jego Ewangelię, a tym, którzy uwierzą w Chrystusa, zostaną zbawieni, żeby pomagać w dojrzałości, w upodabnianiu się do Chrystusa i realizowaniu Jego misji. To jest coś, o czym rzeczywiście marzyłem już od dawna. Cieszę się, dziękuję Bogu, że mogę to robić. Dziękuję Bogu też za zespół, który udało nam się zbudować. A najtrudniejsze to chyba są te momenty, kiedy muszę podjąć decyzję, która będzie wpływała na setki ludzi. I wiem, że nikt mi nie doradzi, że tylko Bóg może mi pomóc, jestem sam z Jego Słowem, jestem sam na modlitwie. Boże, nie wiem, co dalej, nie wiem, w którą stronę skręcić, nie wiem, jak poprowadzić dalej Kościół czy telewizję. To są ciężkie rzeczywiście momenty, ale Bóg dość szybko, bo też proszę innych wtedy o modlitwę, módlmy się, co nam przyjdzie tu jakiś nowy pomysł, myśl, szybko odpowiada i no dość łatwo można zobaczyć ten następny krok w życiu chrześcijańskim, w prowadzeniu Kościoła.
Krzysiek, twoje pytanie?
Co najbardziej pastora motywuje w pracy? No trochę tak nawiązując do poprzedniego pytania, ale w chwilach, kiedy jest ciężej, kiedy rzeczywiście się nie układa.
No takie na Nowy Rok ostatnio mówiłem takie no powiedzmy taki speech, możecie sobie zobaczyć na YouTubie, jest Keep Peddling. Taka historia, nie będę jej całej opowiadał, tam jest więcej, czyli no jeśli jest ci ciężko i masz już chęć zrezygnować, zejść z siodełka, rzucić to wszystko i tak dalej, to jeszcze raz naciśnij na pedały. Jest pod górkę, jest wiatr w oczy, jest deszcz, jest ciężko, ale nie przestawaj naciskać na korbowód. Także tego, no, rozumiecie, mam nadzieję. Poprawność polityczna i te sprawy zaraz zablokują. Także keep peddling, to jest dewiza, żeby nie skupiać się na swoich emocjach, na tym, że już masz dość, tylko dalej robić to, co Jezus nakazał. Oczywiście. Dlaczego? Bo Jezus za mnie umarł. Gdyby nie On, to moje życie byłoby w kompletnej rozsypce i wylądowałbym w piekle. Życie tu na ziemi, byłbym na pewno już wrakiem człowieka, człowiekiem, który by skrzywdził wiele osób, pewnie moje małżeństwo by się rozpadło, dzieci nie wiadomo co i tak dalej. Tak jak to widzicie u wielu swoich bliskich, rodziców, znajomych i tak dalej. Wiem, że to, co mam tu na ziemi, to, że udało mi się trwać przy właściwych wartościach, to jest zasługa Jezusa Chrystusa, że za mnie umarł 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Także jestem Jego własnością i nie mam co roztkliwiać się nad sobą. Wiem, że to będzie trudne, no ale pytasz, no to odpowiadam. No.
Chwała Bogu. Też właśnie bardzo ważne tutaj rzeczy, co pastor powiedział. Jeszcze pytanie twoje, Olga.
No to ja bym chciała zapytać, jaki przedmiot szkolny pastorowi najlepiej szedł w szkole?
Wszystkie. Nawet język polski. Byłem na olimpiadzie z języka polskiego. Wyobraźcie sobie, a ortografii to do dziś mam trudności, bo chyba jestem dyslektykiem, ale wtedy nikt nie diagnozował tego. Także uczyłem się na pamięć albo miałem dość bogate słownictwo i zawsze jak nie wiedziałem, jak w wypracowaniu, jak się pisze dany wyraz, no to musiałem go jakoś czymś zastąpić. Także nawet na takich powiatowych gdzieś tam byłem no, w pierwszej dziesiątce, nie? To mi się było najlepszy ze szkoły. To w ogóle mi się w głowie nie mieściło, a tak naprawdę no to chemia, w tej kolejności chemia, fizyka i matematyka.
I jeszcze wasze pytania?
Ja się często zastanawiałam nad pytaniem, kiedy w rozmowach z rówieśnikami na podsumowanie słyszę stwierdzenie, no tak, ale przecież wierzymy w tego samego Boga. Co na to odpowiedzieć?
Czy twój Bóg umarł za twoje grzechy i dał ci już zbawienie? Niech się zmierzy z tym pytaniem. No to można poprawić. Czy jesteś zbawiony, zbawiona? Czy idziesz do nieba? Czy masz życie wieczne, którego nigdy nie możesz stracić? Zwykle, bo tu mówimy o środowisku katolickim, absolutnie nie odpowie twierdząco na te pytanie. No to widzisz, mój Bóg właśnie to daje, twój nie. Nie wierzymy w tego samego Boga.
Dobry test. Możecie go spróbować przeprowadzić ze swoimi znajomymi. Zobaczycie, co odpowiedzą. Jeszcze Klaudia.
Czy pastor przygotowuje się wcześniej przed programami i nauczaniami?
No i tak, i nie, bo nie przygotowuję się w taki sposób, że sobie, wiecie, tam piszę jakieś notatki, co powiem, czy tam czytam z kartki, bo widzicie, że może, znaczy, no nie wszyscy widzą, no ale tym, co nie widzą, to wiecie, że to jest pełen spontan. Ja mam tylko listę zwykle tekstów biblijnych, które chcę użyć, żeby grupa techniczna mogła mi je wyświetlić na telewizorze bądź slajdzie. I idę na żywioł. Podobnie z programami o 13:00. Tam przyrzucę wiadomości. Oczywiście Czarek tu, nasz researcher i redaktor właśnie od tej newsowej części przygotowuje. Ja to sobie tam przeczytam, gdzieś sam poszperam jeszcze w internecie, żeby wiedzieć, o czym do was mówię, ale niczego sobie nie układam. Przypomnę jeszcze, że to jest coś, co Bóg we mnie zmienił, bo ja byłem bardzo takim dzieckiem wstydliwym, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. Nie? Miałem dużą wiedzę, tam różne talenty, ale panicznie bałem się występu przed ludźmi. Pamiętam, kiedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej, wiecie, no, z jednego przedmiotu oblałem. Nie? Miałem dwóje tam chyba na półrocze albo na taką ćwiartkę, bo już nie pamiętam, jakie były tamtego. Miałem normalnie dwóje z muzyki. Bo pani kazała zaśpiewać przed klasą, nie? Ja w domu brzydko śpiewam tego, ale no tam, ale stawałem i mi gula tutaj, nie mogłem w ogóle nawet pierwszej sylaby, żadnej, nic, nie? No to dwuja, no i miałem tę dwuję, nie? Potem już mnie do końca podstawówki nie pytali, żeby śpiewać, no to miałem piątkę, nie? Bo tam tak na te nutki i te różne, to tam się w tym orientowałem. Także to, że dzisiaj do was mówię bez żadnego przygotowania, podobnie jest z moimi tam kazaniami i tak dalej, no to jest zasługa Boga. Jeśli chodzi o przygotowanie takie ziemskie, no to ja cały czas o czymś myślę, cały czas coś czytam, myślę, sprawdzam i tak dalej. W tym sensie jestem przygotowany, no to mogło mnie w nocy obudzić i ja też to samo mniej więcej powiem.
I Krzysiek?
To też łączące się z tym poprzednim pytaniem, co sprawia pastorowi największą trudność podczas właśnie programów na żywo? Wiemy, że to dosyć spontaniczne, niekiedy spontanicznie wychodzi, ale co jest takie, jednak sprawia trudność?
Opanowanie zwyczaju rysowania. Nie? Cały czas maluję sobie to różne obrazki, nie? No, jestem dosyć aktywny i wiecie, no jak za wolno się akcja dzieje na programie, no to ja sobie tam cały czas coś rysuję, nie? I tam widzowie widzą i mówią, no już przestań tam rysować, bo słychać ten ołówek albo tam długopis. To jest dość trudne. No tak, innych trudności to jakichś nie mam. No. Ogólnie jestem taką osobą dość, że tak powiem, nie taka, wiecie, Ordnung, Achtung, nie? No, tylko tak na luzie, nie? No i o 13:00 trzeba zacząć, no, to jest pewien problem, ale dajemy radę. Od pewnego czasu zauważaliście chyba, że prawie, że nie ma spóźnień.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie, które chciałby pastorowi zadać? Jeśli nie ma, to przejdziemy do waszych pytań z czatu. Mariusz, jakie jest największe osobiste oraz całej ekipy Idź Pod Prąd TV osiągnięcie przez te 6 lat oraz czy są takie małe sukcesy czy trudy, które po czasie dały więcej dobrego niż można by się spodziewać w pierwszej chwili?
Na pierwsze pytanie już odpowiedziałem o 18:00, no to mówię zbudowanie zespołu. Dzisiaj to nie jestem sam czy w jakiejś niewielkiej gronie rodziny i przyjaciół. Dzisiaj to dziesiątki, setki ludzi współtworzą tę telewizję. To jest wielki sukces i to nie jest punktowe zdarzenie, ale to się cały czas dzieje. Jeśli chodzi o te takie rzeczy, które wydają się no, jakieś takie mało znaczące, a potem z tego wychodzą wielkie rzeczy, to ludzie, nie? Niekiedy tak no, kogoś poznaję i tak nie jestem przekonany, że on jakąś tam wielką czy ona rolę odegra w telewizji. Nawet niekiedy myślę, że chyba się nie nada. A Bóg jest większy niż moje spodziewanie. I po niekiedy paru miesiącach, czy po roku, po dwóch, gdzieś ten człowiek zmienia się, coś nauczy się czegoś nowego i przychodzi i mówi, wow! Noż to teraz to się będzie rozwijało. A jeszcze po paru latach wychodzi, że on staje się filarem, naprawdę wzmacniającym ekipę Idź Pod Prąd. Także to są te momenty, kiedy no, cieszę się, że się pomyliłem, znaczy nie tak, żebym odbierał szansę, ale że oceniłem te wydarzenia jako mało znaczące, przyjście tej czy innej osoby do naszej ekipy, a później tak cudownie w Jezusie Chrystusie ta osoba się rozwija.
My tutaj już przeszliśmy do waszych pytań, ale ja jeszcze dopytam o tą najśmieszniejszą historię z dzieciństwa pastora.
No tak ciągle przebiegam to dzieciństwo i tam tych śmieszności, które bym chciał wam opowiedzieć, jakoś ciągle jeszcze nie widzę. Także no jeszcze nie traćmy nadziei, może mi się coś przypomni.
Tak, to lecimy dalej. Kolejne pytanie, w sensie pytanie z czatu. Czy przyjąłby pastor zaproszenie od kanału sportowego do programu o nazwie Hate Park?
Oczywiście tak, ale nie zapominajcie, że żyjemy w tak zwanej katokomunie. To jest państwo zaprojektowane przez katolickich biskupów i bardzo brzydkich ludzi z czasów PRL, z czasów komunistycznych. I oni tak zaprojektowali to państwo, przede wszystkim właśnie media, żeby tutaj do szerszej opinii publicznej nikt niewłaściwy, który by Polakom mówił prawdę, który by prawdziwie podważał ten system katolicko-komunistyczny, żeby się przebił. Także tak, ale nikt mnie tam nie zaprosi, nie ma obawy.
To następne pytanie. Jakub, czy pastor jest otwarty na to, że może jeszcze zmienić swoje poglądy na jakąś istotną sprawę, na przykład wskutek lepszego zrozumienia jakiegoś fragmentu Biblii?
No nie brałbym się do prowadzenia ludzi, gdybym nie miał ugruntowanych przekonań. To nie jest na poziomie cierpień młodego Wertera, czy jakichś innych to be or not to be. Tu trzeba wiedzieć, co jest prawdą, co jest fałszem, co mówi Słowo Boże, w którą stronę ludzi prowadzić. Tak, oczywiście jestem otwarty na to, by poznawać inne opinie, ale nie spodziewam się, by w sprawach zasadniczych, jeśli chodzi o poznanie Jezusa Chrystusa, Jego woli dla człowieka, woli dla Kościoła, żeby tutaj nastąpiła jeszcze jakaś radykalna zmiana.
I znowu Jakub, co sprawiło, że pastor po odejściu z Kościoła katolickiego nie poszedł do luteran, kalwinistów czy metodystów, tylko zdecydował się budować własny Kościół?
A dokładnie to poszedłem. Tak popatrzeć, jak funkcjonują te wspólnoty. Na przykład w Krakowie chodziłem kilka razy na spotkania Kościoła Zielonoświątkowego. Tam już tego chyba budynku dzisiaj nie ma, tam dworzec ten się rozbudował po tej drugiej stronie. Tam była taka betlejemka, księgarnia. Tam często bywałem, a potem tam zacząłem parę razy tam zajść do tego kościoła, różne wspólnoty charyzmatyczne. Także poznałem kościół baptystów, wtedy akurat w Lublinie, ale gdziekolwiek nie poszedłem, miałem jedno nieodparte wrażenie. Jeśli wejdę do tej społeczności ze swoimi doświadczeniami, poglądami, marzeniami, to nie dość, że korzyści im wielkiej nie przyniosę, tylko rozsadzę ich czy jakiś kłopot z tego wyjdzie. Jezus powiedział, że młode wino trzeba wlewać do nowych bukłaków, a do starej sukni nie przyszywać nowej łaty, bo jedno i drugie się potarga. Kiedy poszedłem, już nie będę mówił do jakiego kościoła, nie? Tam wszyscy w takich czarnych garniturach, tu sobie taki stolik postawili, jak ksiądz w kościele ma, i opłatki, i tego. Nie? Ludzie, no toż przecież nie, my to, ja to w koszuli flanelowej, w kratę, w jakichś dżinsach, to w ogóle, my musimy inny styl. Nie? To właśnie, co wam mówiłem o tej grupie homogenicznej. Nie? Kocham tych moich braci, takich, śmakich czy owakich. Z nimi się spotkam w niebie, ale tu na ziemi, żeby pozyskać nieco innych ludzi niż sztywniaków w garniturach. Ja na przykład nigdy w garniturze jeszcze nie prowadziłem kazania, nie? Tylko zawsze tam w jakiejś koszuli, no już teraz taką jednobarwną używam zwykle, żeby tam nie gorzej, ale dalej w garniturach to tam nie zobaczycie mnie za tak zwaną kazalnicą, będę w dżinsach, będę w zwykłej jakiejś koszuli i tak dalej, bo wychowany jestem w latach 70. i 80., gdzie właśnie hipisi królowali i taki styl wyniosłem z czasów swojej młodości, no i takim podstarzałym hipisem kościelnym dalej jestem. No możecie sobie zobaczyć, jak wygląda trochę nasz kościół też, każdy jeden tak ubrany, drugi śmak, żadnych takich nie mamy przepisów, nie ma żadnej wiecie, że teraz wyznanie wiary zrobimy, teraz Ojcze Nasz odmówimy. Nie, no to się dzieje spontanicznie w zależności od tego, co potrzeba i tak dalej. Każdy też może się wypowiedzieć. Nie ma tutaj takiego sztywnego podziału tu ambona, pastor i tak dalej, a tu reszta, tam ruki po szwach i siedzieć cicho. Często widzicie, że zapraszam wręcz, no powiedzcie coś, co myślicie o tym, zadaję pytania i tak dalej. Także ten styl by się nie przyjął w takich troszeczkę bardziej tradycyjnych kościołach i żeby sobie im, że tak powiem, kłopotu nie robić, postanowiliśmy, odchodząc od katolicyzmu, założyć nowy rodzaj kościoła dla Polski. Zresztą wiele grup, odchodząc od katolicyzmu, bardzo podobną historię ma, też dochodzą do podobnych opinii.
Jeszcze pytanie od osoby o bardzo ciekawym niku. Intrygujący ufoludek. Jak w biblijnym kościele może się odnaleźć skrajny introwertyk? Jak wytrzymać taką intensywność wspólnoty?
No teraz przez tych chińskich komuchów no ta intensywność wspólnoty jest mniejsza. Głównie kontaktujemy się przez internet, no to introwertycy mają trochę łatwiej, a tak na poważnie, Jezus zmienia każdego. Nie? Nie ma w niebie introwertyków, ekstrawertyków, tylko wszyscy upodobnieni do Jezusa Chrystusa. To jest celem życia chrześcijańskiego. Nie żeby, że tak powiem, mazgaić się swoim trudnym dzieciństwem czy tam jakimiś swoimi predyspozycjami charakteru. Jezus jest naszym wzorem. Jezus ma być tym, do kogo się upodabniamy. Duch Jezusa Chrystusa zmienia nas, zmienia nasze cechy, żeby były podobne do cech Jezusa Chrystusa. Także czy jesteś ekstra, czy intro, nie ma to znaczenia. Masz robić to, co Jezus nakazuje, czego od ciebie oczekuje i wtedy wszystko się ułoży.
Jako, że już się powoli wyczerpują pytania, właściwie już
a ja się nie wyczerpuję jeszcze.
To jeśli ktoś jeszcze ma pytanie, to proszę bardzo. Ale jeśli nie...
Przepraszam bardzo. Zostało wspomniane cierpienia młodego Wertera i takie może już ostatnie pytanie. Pastora, ulubiona książka z czasów dzieciństwa. Co najchętniej, do jakiego gatunku, ale też jaki konkretny tytuł był pastora ulubionym?
Robinson Crusoe. Wiem, że kiedy razem z ojcem trochę on czytał, trochę ja, to tu moja wyobraźnia najbardziej jakoś tak no, żyła tym, co czytałem. A druga to taka książka, której byście się nie spodziewali. Historia chyba odkryć i wynalazków. Dostałem tę książkę, mając tam naprawdę niewiele lat i czytałem ją z wypiekami na twarzy. Jak tam takie w różne techniczne wynalazki, niekiedy drogą przypadku, niekiedy wielu prób, już się ktoś poddał, a tu nagle w ostatniej tego, nagle coś tu się pomieszało tego i zajarzyło i tak dalej. Stąd pewnie dlatego skończyłem Politechnikę, jakbym na tę książkę nie trafił we wczesnym dzieciństwie. O, może to śmieszne? Nie wiem, bo miała być śmieszna historia.
Co mnie trochę była.
No ale słabo, no wiem, dobra, suchar, no niech będzie, no jeszcze mamy kilka minut, to może coś mi się przypomni.
To w tym czasie jeszcze, może jeszcze jakieś inne pytania macie do pastora? Bo jak nie, no to już właśnie będziemy przychodzić do ogłoszeń. No jak wiecie, na Wkurzonych był plebiscyt na antybohatera roku za 2021. No, jak widzicie tutaj kandydatów na ekranie, no nie są to tacy zacni uczestnicy, ale no jednak wygrał Marek Jędraszewski, arcybiskup, który no widzicie, że miał tutaj dużo, dużo za uszami, jak możecie przeczytać właśnie w naszych postach na social mediach. Także zachęcamy też was do głosowania, do nominacji nowych kandydatów na przyszłe miesiące. I do właśnie wysyłania nam ich różnych odpałów, które no, popełnili i popełniają. Także dziękujemy za
tę waszą...
To proszę bardzo.
No to tam o biskupie Jędraszewskim to akurat smutna historia, ale no akurat śmieszna mi się przypomniała. Ona jest śmieszna, ale z morałem. Mając chyba, podejrzewam, gdzieś około 5 lat, zostałem zaproszony po raz pierwszy na urodziny bądź imieniny do kolegi z bloku. Nie? No to wielkie wydarzenie, no poszliśmy z ojcem kupić jakiś prezent. Niedaleko była księgarnia i tam jednocześnie taki sklep, wiecie, papierniczy. Kupiliśmy bierki. Nie? No to tak, nie wiedziałem, co to jest, kupiłem, zapakowałem. Poszedłem na tę imprezkę, dałem te bierki, no tamten ucieszył się, ten cały solenizant czy jubilat i zaczęliśmy grać w te bierki. Tak mi się ta gra spodobała, że stwierdziłem, ja zabieram do domu ten prezent, nie będzie tak, to moje. No i zabrałem. I poszedłem. To może śmieszne, ale jednocześnie pokazuje, jak wielka jest grzeszność człowieka, potem mając wyrzuty sumienia, tego po raz pierwszy chyba w życiu tak mocno doświadczyłem, że z gruntu jestem złym, egoistycznym człowiekiem. Kiedyś, 20 mniej więcej lat potem, zrozumiałem, mając to doświadczenie także, że jestem egoistą, zrozumiałem, dlaczego potrzebuję Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu, Jego krwi, żeby On mnie obmył, żebym nie był paskudnym, egoistycznym człowiekiem, ale nowym stworzeniem dzięki Jego łasce, nowym stworzeniem w Chrystusie.
Tak, zachęcamy Was do lektury Pisma Świętego, które zawiera to wszystko, o czym pastor mówi, że tylko w Jezusie jest zbawienie. Dziękujemy też za tą właśnie śmieszną historię z tymi bierkami. No i tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy program. Z nami był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i szacun, że podjęliście to ryzyko występu na żywo. O, ja to tam, wiecie, ja to się urodziłem przed kamerą. No, oczywiście tam wtedy kamer takich nie było, ale mogę sobie dworować. A wy dzisiaj pierwszy raz, gratulacje, szacun, także oklaski dla was.
Dziękuję. I z nami w studiu była Dominika. Dzięki.
Dziękuję.
I Klaudia.
Dziękuję bardzo.
A na łączach byli z nami Krzysiek. Dzięki.
Dzięki.
Olga.
Dziękuję.
Klaudia. Karolina.
Dziękuję.
I Magda.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie. Ja nazywam się Szymon Wasilewski. To było Q&A z pastorem. Do zobaczenia.